Kiedyś to było?
18 czerwca 2008 roku w Innsbrucku spotkały się reprezentacje Rosji i Szwecji. Nikt nie miał pojęcia, że zborna położyła właśnie podwaliny pod swój największy sukces w dziejach samodzielnej reprezentacji Rosji. By to Państwu przypomnieć, kłaniają się
Michał Kołkowski
i Kamil Kania. Reprezentacja Rosji po upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do 2008 roku zaliczyła 4 wielkie imprezy, kończąc wszystkie na fazie grupowej. Nie pomogli Karpin, Onopko czy Mostowoj. W 2006 roku po kolejnym fiasku, tym razem w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Niemczech, zmieniono strategię. Po raz pierwszy w historii samodzielnej reprezentacji Rosji postawiono na fachowca z zagranicy u sterów kadry. Drużynę przejął specjalista od pracy w charakterze selekcjonera Hus Hiddink, bo o nim mowa, doprowadził Koreę Południową do 4. miejsca na mundialu. 4 lata później odczarował tę imprezę dla Australii, która odpadła w kontrowersyjnych okolicznościach z Włochami w 1/8 finału. Najbliższe zadanie było jednak dla Holendra wyjątkowo niewdzięczne, nawet na tle tych poprzednich. Awans trzeba było zrobić z grupy, w której grały także Chorwacja i Anglia. Szczęśliwie dla zbornej, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Rosja wyprzedziła Brytyjczyków o punkt. Uczciwie trzeba powiedzieć, że Hiddink trafił na doskonały moment rosyjskiego futbolu klubowego. O sile kadry stanowili piłkarze, którzy 3 lata wcześniej z CSKA Moskwa wygrali Puchar UEFA, jak Akinfiejew, Ignaszewicz, bracia Bierezutcy, a kilka tygodni przed mistrzostwami trofeum wygrał Zenit Sankt Petersburg, dostarczając reprezentacji m.in. Arszawina, Szirokowa czy Żyrianowa.
To prawda, pamiętam. Wtedy było w ogóle takie przekonanie, że rosyjskie kluby lada moment będą stanowić jakąś nieprawdopodobną siłę na europejskiej arenie piłkarskiej i że te triumfy w Pucharze UEFA to jest tylko przedsmak przed sukcesami, jakie Zenit czy CSKA czy inne zespoły gdzieś tam napędzane albo z kurka państwowej kasy, albo przez któregoś z oligarchów, czasami zresztą na jedno wychodzi, no to że te kluby zaczną rywalizować jak równy z równym o triumf Champions League. Okazało się to przypuszczeniami dość mocno przesadzonymi. No tym niemniej wtedy naprawdę ta rosyjska piłka, przynajmniej klubowa, znajdowała się na fali, co było dość poważną odmianą względem tego, jak rosyjskie kluby i rosyjska reprezentacja spisywały się po rozpadzie Związku Radzieckiego. W zasadzie to no nie można powiedzieć, żeby rosyjska kadra stała się jakimś wielkim pośmiewiskiem. Natomiast no też stało się jasne, że to coś, co może nie do końca odbierano wcześniej, że moc i sukcesy ekipy sowieckiej, na przykład na Euro 1988 roku, gdzie Sowieci dotarli do finału, no w dużej mierze opierał się jednak na piłkarzach z tych pozostałych republik, głównie ukraińskiej, a niekoniecznie na Rosjanach. No bo jeżeli sobie tam prześledzimy poszczególne nazwiska na czele z samym największym trenerem, czyli Walerym Łobanowskim, to byli w dużej mierze Ukraińcy. Tam pojawiali się też Gruzini, Białorusini, a tych Rosjan nie było tak znowu wielu. No i to trochę znalazło takie potwierdzenie w tych kolejnych turniejach, gdzie Rosja z mniejszymi i większymi kłopotami no na ogół się jednak kwalifikowała, ale żeby osiągała tam jakiś sukces, żeby pokazała chociaż jakiś przejaw ciekawego futbolu, no to niekoniecznie. Te eliminacje do Euro 2008 były też o tyle szczęśliwe, że Anglicy, którzy byli wielkimi faworytami tej grupy, no popełnili po prostu błąd z obsadą pozycji selekcjonera. Tam Steve McClaren okazał się po prostu nieodpowiednią postacią na to stanowisko. Aczkolwiek no przypominam sobie taki mecz z tamtej eliminacyjnej kampanii, kiedy Anglia u siebie zmiotła Rosjan 3-0. Wydawało się, że to ten triumf no jednak trochę synów Albionu napędzi. i potem Rosjanie u siebie wygrali 2-1 po dwóch golach Pawliuczenki, chociaż przegrywali bardzo długo 0-1 właśnie z Anglią. No i generalnie mnóstwo miała wtedy Rosja takich meczów, gdzie niby przegrywała, ale jednak wygrała, gdzie to wszystko było na styku. Hus Hiddink oczywiście uchodził za mega fachurę w dziedzinie układania reprezentacji narodowych, takich trochę z drugiego szeregu i wypychania ich na piedestał. No natomiast te eliminacje, pomimo wyprzedzenia Anglików, no w mojej ocenie jeszcze nie zwiastowały późniejszego sukcesu. Nawet jeżeli weźmiemy poprawkę, że rzeczywiście ten potencjał kadrowy zbornej był chyba największy od lat. Może Rosja w latach 90. miała też duże nazwiska, ale całościowo nigdy aż takiego wrażenia nie robiła. Tutaj jednak na turniej Hiddink zabrał zawodników, którzy byli potwierdzeni ze swoją klasą już na europejskiej arenie klubowej. To była jednak ta różnica.
Na potwierdzenie tych twoich słów o sile ekipy radzieckiej w postaci graczy z innych republik niż ta rosyjska, niech świadczy fakt, że najsłynniejszy radziecki piłkarz w historii polskiej kinematografii, Kurczyława, był Gruzinem. Ale wracając do tematu. Zaczęło się jak zwykle w przypadku Rosji. Oczekiwania i apetyty spore, więc efekt dramatyczny. 1-4 z Hiszpanią. Dopiero wygrana z Grekami poprawiła nastroje, a mecz ze Szwedami miał być decydujący. W Innsbrucku Rosjanie zrobili swoje. Bramki Pawliuczenki i Arszawina zapewniły komplet punktów i awans do fazy pucharowej.
Tak, to wydawało się, że Grecy mogą być trochę w tej grupie, pomimo statusu obrońców trofeum chłopcami do bicia, no bo oni też w pierwszym meczu przegrali ze Szwedami 0-2. Później Szwedzi bardzo minimalnie ulegli Hiszpanom, tam zadecydował gol Dawida Villi, zdobyty w doliczonym czasie gry. Także no, wydaje mi się, że aż do ostatniej kolejki grupowej jednak to Szwecja wydawała się być tym zespołem, który obok Hiszpanów wydostanie się i awansuje do fazy pucharowej, tym bardziej, że Szwedzi wtedy trochę łączyli pokolenia, no bo tam już i Zlatan dokazywał i strzelał bramki i był już Kim Kallström, ale jeszcze cały czas Henrik Larsson, jeszcze cały czas Fredrik Ljungberg, jeszcze cały czas Olof Mellberg, także mieli Szwedzi trochę tych zawodników nowej fali, ale jeszcze też nie brakowało uznanych nazwisk już z turniejowym doświadczeniem. No jednak w Innsbrucku lepsza okazała się Rosja. Bramki, to też ważne, że na wysokości zadania stanął Andrii Arszawin, którego początkowo Hiddink nie miał do dyspozycji, bo Arszawin w meczu eliminacyjnym bodajże z Andorą obejrzał czerwoną kartkę. No i ta pauza przełożyła się również na Mistrzostwa Europy, bo tak to było zgodnie z zasadami. No i Arszawin, uchodzący wówczas za największą postać zbornej, początkowo nie mógł swoim partnerom na boisku pomóc, co jednak ofensywę rosyjską w dość wyraźny sposób ograniczało.
A nie było też Pogrebniaka, pamiętaj, bo z nim też były wiązane spore nadzieje po triumfie Zenita, ale on się rozkraczył w towarzyskim meczu przed mistrzostwami.
No właśnie, i te osłabienia też być może w jakiś sposób wpłynęły na to, że start turnieju w wykonaniu Rosjan nie był aż tak imponujący, jak mógłby być, czy jak oczekiwano. No ale decydujące spotkanie udało się wygrać. Wydaje mi się, że też trochę dało o sobie znać doświadczenie Hiddinka, który wielu nerwowych ruchów nie wykonywał i trzymał się przyjętych założeń i po prostu spodziewał się, że to prędzej czy później musi zadziałać i tak też się stało, bo to decydujące spotkanie wygrane 2-0 to było zasłużone zwycięstwo reprezentacji Rosji. No i w ogóle zachowanie czystego konta, kiedy po drugiej stronie w ofensywie są Larsson z Ibrahimowiczem, musi imponować.
Zdecydowanie tak. Rosja W ćwierćfinale uporała się po dogrywce z typowaną do medalu Holandią, ale kolejna potyczka z Hiszpanami, podobnie jak ta grupowa, zakończyła się srogą porażką. Hiddink odszedł po przegranych kwalifikacjach Mistrzostw Świata w Republice Południowej Afryki, ale w Rosji, choć nie ma stadionu swojego imienia jak w Korei Południowej, pamiętają go do dzisiaj, chyba wspominają niezwykle ciepło, nawet jeżeli później nie wyszedł mu taki projekt pod tytułem Andrzej Machaczkała.
Zdecydowanie tak. Hiddink generalnie te kontakty rosyjskie ma całkiem niezłe, no bo pamiętajmy, że to jest też trener niezwykle ceniony przez Romana Abramowicza i zdarzało mu się wyciągać londyńską Chelsea z opresji w takich chwilach dość mocno kryzysowych, kiedy Abramowicz potrzebował na gwałt trenera tymczasowego. Zresztą tam były różne ustalenia też właśnie z rosyjską federacją, żeby pozwalano Hiddinkowi łączyć pracę w kadrze z krótkotrwałą kadencją w londyńskim klubie. No suma summarum, wydaje mi się, że ta praca w reprezentacji Rosji, jak tak teraz się nad tym zastanawiam, jak później szło Hiddinkowi, no nawet nie mówię o tej Andrzej Machaczkała, ale też mówię o reprezentacji Turcji, o powrocie do reprezentacji Holandii. No chyba to jest ostatni jego wielki sukces, nie licząc może jeszcze właśnie tam półfinału Ligi Mistrzów z Chelsea, no ale to powiedzmy, że była taka szybka robota, to nie był jakiś wielki projekt prowadzony przez tego wybitnego skądinąd szkoleniowca rodem z Holandii. Chyba po Rosji już nigdy nic wielkiego Hiddink, takiego prawdziwie wielkiego, nie stworzył. Na pewno to ta jego praca w reprezentacji Turcji była rozczarowaniem, ponieważ on, odnosząc najpierw sukces z Koreą, potem z Australią, potem z Rosją, no dał się poznać jako taki człowiek, który niezależnie od miejsca, w jakim się znajdzie i różnych piłkarskich kultur, zawsze tą swoją myślą taktyczną i umiejętnością pracy z zawodnikami, no jednak buduje coś wartościowego i podnosi poziom piłkarzy, jakich dostaje do dyspozycji. W Turcji to się nie sprawdziło, no aczkolwiek ta lista sukcesów Hiddinka naturalnie i tak jest bardzo długa. Pewnie dla niego samego pozostaje jakimś rozczarowaniem to, że nigdy nie zdobył de facto no, medalu na wielkiej imprezie, no bo dotarł do strefy medalowej na Euro, ale to też nie jest to samo co finał, a dwa mundiale zakończył na czwartym miejscu jako szkoleniowiec Korei Południowej i jako szkoleniowiec reprezentacji Holandii. Chyba wydaje mi się, że ta jego kadencja w roli selekcjonera Oranie może być jakąś taką zadrą w sercu Hiddinka. No bo w 98 roku pomarańczowi naprawdę prezentowali piękną piłkę, ale nie przełożyło się to na końcowy sukces. Podobnie zresztą jak na Euro 96, kiedy też Holendrzy mogli się podobać, a odpadli wtedy bodajże w ćwierćfinale za każdym razem po rzutach karnych, więc tego pewnie Hiddink może w jakimś stopniu żałować. No ale w Rosji, jak mówiłeś Kamilu, muszą mu towarzyszyć ciepłe wspomnienia.
Podobnie jak w Korei, gdzie w Gwangju ma stadion swojego imienia. To tyle, jeżeli chodzi o tę historię.
Kiedyś to było.